Hej, witam w Dębowej Chatce. W tym odcinku chcę przedstawić Wam kilka przypadków, które łączą się między sobą pomimo dzielących ich ogromnych odległości. Do stworzenia tego materiału zainspirowało mnie kilka czynników, ale głównie jeden niezwykły zbieg okoliczności. Pod pewnym filmem jedna z słuchaczek Dębowej Chatki zamieściła komentarz, że kiedyś przytrafiła jej się dziwna historia. Poprosiłem, aby podzieliła się z nią w sekcji komentarzy lub mailowo. Po pewnym czasie otrzymałem od niej maila. W załączniku było kilka plików, jeden tekstowy i dwa graficzne przedstawiające mapy. W związku z brakiem czasu nie otworzyłem go, tylko tak jak wiele innych relacji od słuchaczy, zostawiłem, aby zapoznać się z nią w pełni, gdy będę miał wolną chwilę. Często robię tak samo z pewnymi komentarzami pod filmami, jeśli zawierają ciekawe relacje albo teorie. Tak czy inaczej, tworzyłem odcinek numer 88 o zaginięciach kierowców ciężarówek. Na początku tego odcinka opowiedziałem historię spotkania świadka ze stanu Ohio z dziwną, niewidzialną istotą. Dlatego jeśli ktoś z Was jeszcze jej nie poznał, to szczerze polecam posłuchać ją najpierw, a potem wrócić do tego filmu. Po tym jak przygotuję materiał, nagram nowy odcinek, publikuję go, a następnie tworzę napisy w języku polskim, a także około 20 innych. Następnie zmieniam status takiego odcinka z prywatnego na publiczny i wtedy możecie go sobie obejrzeć, a ja trochę odpocząć. Zasiadłem na kanapie i przypomniałem sobie o mailu, który wcześniej wysłała wspomniana słuchaczka i powiem szczerze, trochę mnie zatkało. Ona nie znała treści nowego odcinka, który opublikowałem parę minut wcześniej, a ja nie czytałem jej maila. Pani ta zgodziła się, abym przeczytał jej historię, więc oto i ona. Dzień dobry. Obiecałam panu pod jednym z pana programów, że wyślę na maila historię, która mi się przydarzyła, a której do dziś nie potrafię wytłumaczyć w sposób racjonalny. Do tej pory nie opisywałam tego wydarzenia i w zasadzie nikomu go nie opowiadałam, ponieważ historia ta była tak abstrakcyjna, że w zasadzie trudno ją opowiedzieć w sposób, by ktoś w nią mógł uwierzyć. Opowiedziałam ją wyłącznie mężowi oraz koleżance, ale żadne z nich nie chciało uwierzyć i to mnie po prostu zniechęciło do dzielenia się nią. Jednakże słuchając pana programów, czasem wracałam myślami do tego dnia. I przyszło mi do głowy, że może jest pan jedną z niewielu osób, które mogą to opowiedzieć i która nie odrzuci jej jako bajki czy przywidzenia. Za kilka dni kończę 49 lat, a wówczas miałam 15, czyli był rok 1990. Pojechałam wraz z rodzicami i moją przyjaciółką, jak co roku, na wczasy do ośrodka wczasowego PGM Gdańsk, do Ziemian Kaszubskich nad jezioro. Był to klimatyczny, stosunkowo niewielki ośrodek z drewnianymi domkami. Z trzech stron otoczony lasami, a z czwartej strony było jezioro i piaszczysta droga do wsi. Wówczas Ziemiany były niezbyt dużą wioską, a ośrodek był oddalony o około 1,5 km od wsi. Lubię samotność, a zwłaszcza samotne spacery po lesie, tak więc bardzo często chodziłam na piesze wędrówki. Urywałam się rodzicom i koleżance na jakieś 40 minut do godziny i szłam pochodzić po lesie, posiedzieć na trawie, posłuchać leśnych odgłosów. Czasami oddalałam się na 3 km, ale tego dnia tylko pokręciłam się poza ośrodkiem i wybrałam polanę tuż za płotem. Usiadłam na wzniesieniu po przeciwnej stronie ośrodka jakieś 100 metrów za nim. Widziałam dokładnie wszystko wokół. Otaczał mnie las. Pode mną biegła piaszczysta droga, która nikła w oddali w lesie. Była to jedyna polana, wokół resztę terenu pokrywał dość gęsty las. Na polanie rosła wysoka trawa i gdzieniegdzie kępy paproci. Byłam sama, siedziałam sobie na trawie, delektując się pięknym leśnym zapachem i ciszą. Nie pamiętam dokładnie, ile czasu tak siedziałam, ale z pewnością upłynęło 15 minut, jak moją uwagę zwrócił jakiś ruch po drugiej stronie ścieżki. Nie tylko usłyszałam szmer, ale także kątem oka zobaczyłam ruszającą się trawę. Spojrzałam w to miejsce, szukając wzrokiem myszki, kreta lub innego stworzonka, które spowodowało ten ruch. Przez chwilę znów był spokój, a ja intensywnie wpatrywałam się w to miejsce i znów coś poruszyło trawą, która zaszumiała. Jeszcze bardziej zaczęłam przypatrywać się, ponieważ ruch traw był zbyt mocny na istotę typu mysz polna. Mógł być to lis, ale ja wszystko widziałam dokładnie, niczego tam nie było. Siedziałam od tego miejsca jakieś 20 metrów. Od tego momentu zaczęłam się już intensywnie wpatrywać w ten ruch, który poruszał się w linii prostej, co chwilę cichnąc. Gdy doszedł mniej więcej naprzeciw mnie, skręcił w moją stronę ścieżki. Wówczas pomyślałam, że go zobaczę, jak wyjdzie na drogę. Byłam już naprawdę ciekawa, ponieważ ruch traw był duży, więc stworzenie musiało być spore. Gdy to doszło do drogi, ucichło na jakiś czas. Po czym jakież było moje zdziwienie, gdy to poruszało się już po mojej stronie drogi w odległości około 7 metrów ode mnie. Dokładnie po przeciwnej stronie drogi, jak wcześniej stało. To coś przeszło przez drogę, a ja go nie widziałam. Przecież wpatrywałam się cały czas w to miejsce, gdzie ostatni raz widziałam, jak się ruszało i patrzyłam na dróżkę, co wyjdzie z traw. A to przeszło przez drogę, nie zostawiając żadnych śladów na piasku. Całkiem niewidoczne dla mnie i tylko ruch traw zdradzał jego obecność. To weszło na zbocze do wysokości, gdzie siedziałam. Chwilę postało i ruszyło w moją stronę. Nagle ogarnął mnie paraliż. Poczułam, jak mięśnie mi tężeją i staje się coraz cięższa. W głowie podświadomość zaczęła mi podpowiadać, że mam jak najszybciej uciekać. To coś po każdym ruchu w moją stronę się zatrzymywało i jakby obserwowało. Niczego nie widziałam, ale czułam, jak to coś się na mnie patrzy. Było to bardzo namacalne, wręcz fizycznie czułam czyjś wzrok na sobie. Wszystko w mojej głowie krzyczało, bym natychmiast uciekała, a ja nie mogłam się ruszyć. Gdy to było już ode mnie z jakieś 1,5 metra, poczułam silną energię, która od tego czegoś biła. W tym momencie udało mi się wyrwać z ziemi i pędem puściłam się w stronę ośrodka. Byłam tak przerażona, że ani razu nie odwróciłam się, natomiast czułam cały czas na plecach wzrok tego czegoś. Zatrzymałam się dopiero przy bramie ośrodka jakieś 250 metrów dalej. Spojrzałam w kierunku lasu, ale niczego tam nie było. I to cała historia. Pewnie dla osób postronnych nie będzie ona ciekawa, bo nie spotkałam się chyba z Yeti. Nikt mnie nie poturbował i nie wrzucił do odludnej jaskini. Z jednej strony nikogo czy niczego nie widziałam, ale z drugiej strony widziałam ruch traw i paproci kierujący się systematycznie dokładnie w miejsce, gdzie siedziałam. Słyszałam ruch trawy, aż w końcu poczułam obecność tego czegoś. Przypominam sobie również, że ruch traw zaczął się nagle w środku łąki i nie przyszedł z lasu. Opowiedziałam swój przypadek koleżance, jak wróciłam do domku, ale powiedziała mi, że coś sobie wyobraziłam. Od tego wydarzenia nie weszłam już sama do tego lasu. Skończyły się moje samotne wędrówki. Poza tym kilka lat później przestaliśmy jeździć do tego ośrodka, który w końcu został zlikwidowany, a poszczególne domki sprywatyzowano. Dziś nadal widać pozostałości tego ośrodka wypoczynkowego. Natomiast okolica bardzo się zmieniła. Dobudowano w okolicy domki letnie, a lasy wycięto tak bardzo, że patrząc w aplikację Google Map, widać tylko już jakieś zagajniki, a nie las, w którym można było chodzić godzinami. By dokładnie zobrazować miejsce wydarzenia, zrobiłam rysunek i zrzut z aplikacji Google Maps. Nie wiem, czy ta historia będzie dla pana interesująca. Dla mnie ona odbiła swoje piętno. Przez kilka lat bałam się chodzić sama do lasu. Pamiętam ją jak dziś, a minęło przecież już 34 lata. Przez ten czas byłam nieraz już w lesie i nigdy to się nie powtórzyło. Słuchając pana audycji o dziwnych wydarzeniach w lasach, ja osobiście mam pewność, że jest na ziemi coś, czego nie znamy. I jest tego więcej, niż chcemy przyznać. ponieważ prawdopodobnie większość ludzi nie miała dziwnych spotkań, nie wierzą oni w teorie o nieznanych nam jeszcze bytach. Ja sama zdaję sobie sprawę z tego, że trudno uwierzyć w takie spotkanie. Może gdybym nie uciekła, poznałabym prawdę. A może ten przeogromny strach, który mnie ogarnął, uratował mnie przed co najmniej traumą. PS. Proszę nie sugerować się domkami, które są teraz na mapie Google. Obok zaznaczonego miejsca, czerwona kropka pokazuje, gdzie siedziałam, w tamtym czasie nie było większości domków. Za ośrodkiem był tylko las, a w jego głębi mały domek leśniczego. Dziękuję za zainteresowanie moim przypadkiem i mam nadzieję, że nie zanudziłam pana. Życzę panu wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Nie zanudziła mnie pani, wręcz przeciwnie. Sami przyznacie, że historie te są do siebie bardzo podobne. Jednak parę dni później jeden z moich kolegów z pracy opowiedział mi swoją historię, którą przeżył w lesie, a która to od razu przypomniała mi inną sprawę z USA, podobnie jak w poprzednim przypadku, również ze stanu Ohio. Ale zacznijmy od początku. W 2019 roku David Politis opublikował swój drugi film z serii Missing 411 pod tytułem The Hunted. Ostatnia sprawa, która jest w nim omawiana, jest bardzo dziwna i nawiązuje do tej niewidzialnej lub posiadającej jakiś kamuflaż istoty. W filmie została ona nazwana Predator Case. Historia wydarzyła się w mieście Lima w stanie Ohio. Posiadłość Bruce'a i Jen McCabe graniczyła z lasem, którego 15 akrów, czyli nieco ponad 6 hektarów, należało do nich. Można było w nim spotkać dużo pięknych okazów jeleni. Małżonkowie często polowali w swoim lesie. 29 sierpnia 2010 roku Jen wyruszyła samotnie do lasu z kuszą. Weszła na ambonę zbudowaną na jednym z drzew i czekała na jelenia. W tym samym czasie na pobliskim boisku koncert grała szkolna orkiestra. Jen, siedząc na drzewie, słyszała ten koncert. W lesie słychać było ptaki, szum wiatru, owady, czyli wszystkie normalne dźwięki, jakie można się w nim spodziewać. Około 18:20 wszystkie dźwięki ucichły i zrobiła się grobowa cisza. Żadnego ptaka, świerszcza, wiatru, nic. Słońce powoli zachodziło, ale pogoda była idealna. Świeciło słońce. Nie można było sobie wymarzyć lepszej pory na polowanie. Jen tak opisała to, co stało się potem. W pewnym momencie wydawało mi się, że coś wpadło mi do oka. Przetarłam je, bo wydawało mi się, że lekko zaszło mgłą. Patrzę i myślę sobie, co tam siedzi na drzewie przede mną. Wyglądało jak duży kawałek bezbarwnej folii do żywności. To najlepsze słowo, jakie przychodzi mi na myśl, aby to opisać. To coś było bardzo szerokie. Siedziałam na wysokości około 4,5 metra. A to coś było naprzeciwko i zwisało lekko w dół. Na początku się nie przestraszyłam, jednak w pewnym momencie zobaczyłam, jak wyciąga rękę i sięga do drugiego drzewa, które było 4 metry dalej. To coś niczym płynny blob chwyciło to drugie drzewo, przyssało się i przeszło na nie. Moja obserwacja trwała około 10 sekund. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Normalnie zeszłabym na dół i zrezygnowała z dalszego polowania. Jednak z jakiegoś powodu nie ruszyłam się z miejsca. To coś pojawiło się przede mną znikąd, zaczęło przechodzić z drzewa na drzewo i po chwili zniknęło całkowicie. Nie wiedziałam, skąd to coś przyszło ani dokąd poszło. Pojawiło się nagle przede mną, przeszło na drzewo obok i zniknęło. Kobieta nie pamiętała, aby robiła temu czemuś zdjęcia, jednak jej mąż miał doktorat z optyki i zawsze jej powtarzał: jeśli widzisz coś ciekawego lub dziwnego, zrób zdjęcie. Pani McCabe nie pamięta, kiedy dokładnie wróciły wszystkie dźwięki leśne. Około pół godziny później kobieta zeszła na dół i wróciła do domu. Nie powiedziała swojemu mężowi o tej sytuacji. Niedługo później odwiedzili ich goście i para zjadła z nimi kolację. Gdy znajomi wyszli, około 23:30 Bruce otrzymał maila od swojego bratanka Matthew, który uczył się w Shawnee High School. Okazało się, że tego dnia orkiestra, która trenowała przed występem, a także zebrana widownia, widziała coś niezwykłego na niebie. W tym samym momencie Jen powiedziała do męża, że być może miało to coś wspólnego z tym, co widziała w lesie. Zdziwiony Bruce zapytał, co takiego widziałaś w lesie? Zapomniałam ci powiedzieć, ale czytając maila od Matthew mi się przypomniało. Kobieta od razu dostała gęsiej skórki. Chłopak opisał, że pomiędzy godziną 18 a 19 nad stadionem zawisła wielka kula światła. Widziało ją około 30 do 40 osób. Kula była pomarańczowa i pojawiła się znikąd. Nie miała określonych krawędzi, tylko jakby pulsowała, a po chwili zniknęła zupełnie. Oba wydarzenia wydarzyły się praktycznie w tym samym czasie. Co ciekawe, Jen miała przy sobie telefon BlackBerry Pearl 8130, produkowany w latach 2007-2011. Miał on możliwość robienia zdjęć. Bruce jako optyk sprawdził fotografie, które jego żona zrobiła tego dnia. Aparat telefonu został ustawiony, aby robił zdjęcia w średniej rozdzielczości 1024x768 pikseli. I takie też są praktycznie wszystkie zapisane w pamięci telefonu. Jednak na jednym zdjęciu rozdzielczość została zmieniona do 528x400 pikseli. To znaczy, w jakiś dziwny sposób aparat pierwszy i ostatni raz obciął 3/4 powierzchni zdjęcia. Bruce nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób telefon mógł zrobić zdjęcie w innej rozdzielczości niż w jednej z trzech, jakie są dostępne. Nawet zmieniając oprogramowanie nie byłoby to możliwe. Jen już nie chodzi samotnie polować do lasu i do tej pory nie ma pojęcia, co takiego widziała tego dnia. Historia ta zapadła mi w pamięci, bo uwielbiam film Predator z 1987 roku. Jednak podobnych historii jest tak wiele, że ciężko to traktować jako urojenia spowodowane naoglądaniem się za dużej ilości filmów science fiction. Przedstawiłem tę historię jako wstęp do tego, co opowiedział mi mój kolega z pracy. Jakoś miesiąc temu zaczęliśmy rozmawiać o wszystkim i o niczym. Nagle mój znajomy powiedział: Ty lubisz takie rzeczy, masz ten kanał na YouTubie i jakoś mi się przypomniało teraz, że miałem ci o tym powiedzieć. Był 1 listopada 2023 roku. Las był pusty, bo każdy poszedł na groby. W związku z tym, że nikt z mojej rodziny tutaj nie zmarł, nie mam kogo odwiedzać, więc wybrałem się rano pochodzić po lesie. Lubię spacerować po Puszczy Bukowej w Szczecinie. Robić zdjęcia fajnych okazów grzybów, a następnie wrzucać je na grupę dla grzybiarzy. Mijałem nielicznych ludzi i pomimo tego, że lubię chodzić po puszczy nawet sam, to wtedy czułem się dziwnie, jakby ogarniał mnie taki lekki niepokój. Nie jakiś wielki strach, tylko coś, czego nie czułem nigdzie indziej. A na pewno nigdy w tym lesie, chociaż chodziłem po nim samotnie nieraz. Przez cały spacer robiłem zdjęcia. Wziąłem swojego pracowniczego iPhone'a 13. Robił dużo lepsze zdjęcia niż mój prywatny, więc zabierałem go często na takie wyprawy. Zrobiłem ich sporo, to znaczy pstrykałem je co chwilę. A to jakiś fajny grzyb, a to ładny jesienny las, a to jakiś inny fajny widoczek. Wyszedłem z domu po 8, a około 9 chodziłem już po tamtejszych szlakach. Po chwili spaceru dotarłem do wzniesienia w lesie. Wchodziłem na niego i robiłem zdjęcia, bo jest ono dość wysokie i rozpościera się z niego ładny widok na całą okolicę. Zrobiłem kilka zdjęć panoramicznych i kilka 0,5. Nagle aparat zaczął mi wariować. Wyłączał się i włączał, aż telefon całkowicie padł i nie mogłem nic z nim zrobić. Postałem tak chwilę, stukając w ekran i nic. Zszedłem z tej górki i go zresetowałem. No i przy okazji okazało się, że nie ma ani jednego zdjęcia, które zrobiłem na tej górce, a serio, zrobiłem ich kilkanaście. Nigdy nie miałem tak, aby coś się nie zapisało. Nigdy też ten telefon się nie zawiesił, a już na pewno nie kasował zdjęć. Zrobiłem jeszcze kilka fotek i wróciłem do domu, bo uczucie niepokoju mnie nie opuszczało. Wyszedłem z lasu i wróciłem do domu. Chciałem sprawdzić na telefonie zdjęcia. Jakie było moje zdziwienie, że z 40, które zrobiłem, na telefonie znalazłem jedynie 6. Pierwsze o godzinie 9.14, następne o 9.27, 9.44, 10.13 i 10.37. Wygląda to tak, jakbym robił zdjęcia co 15-30 minut, a to jest niemożliwe, bo poszedłem tam głównie po to, aby robić zdjęcia. Wrzuciłem te foty tego dnia na grupę dla grzybiarzy i ten post również zniknął. Pamiętam, że go opublikowałem, ale jest tylko ten z 29 października 2023 roku. Nie wiem, co się stało. Nie przypominam sobie, abym sam cokolwiek kasował. Pamiętam jedynie to dziwne uczucie niepokoju, którego nigdy wcześniej nie czułem. Nawet nie wiem, jak to opisać. Jak będziesz chciał, to kiedyś możemy się wybrać w to miejsce. Było to mniej więcej tutaj. Mapkę, którą wysłał mi kolega, widzicie teraz na ekranie. Czy była to zwykła nadwyobraźnia? Zmiana pogody lub ciśnienia atmosferycznego oddziałowują na ludzi, powodując dziwne poczucie lęku? Czy też coś łączy te wszystkie historie? Nie twierdzę oczywiście, że ten sam predator z Ohio wykasował mojemu koledze zdjęcia z telefonu, a potem usunął post z Facebooka. Ale elementy tych historii w jakiś sposób są do siebie podobne. Kolejną sprawą, którą chcę wam opowiedzieć, to poruszany w jednym z odcinków Unsolved Mysteries zaginięcie kierowcy ciężarówki Devina Williamsa. Sprawę tę na swoim kanale opisywał również David Polides. Seria Unsolved Mysteries była emitowana w Stanach w latach 1987-2010. Powstało 16 sezonów i 602 odcinki. Obecnie seria ta została wznowiona od 2020 roku na platformie Netflix. Historia, którą chcę przedstawić, została opublikowana w odcinku 13 8 sezonu. Link do tego odcinka, niestety tylko w języku angielskim, znajdziecie w opisie. Sprawa numer 1. Devin Williams. 28 lat. Zaginął 28 maja 1995 roku. W niedzielę 28 maja 1995 roku Tonto National Forest w Arizonie obozowicze na pewno nie spodziewali się zobaczyć gigantycznej ciężarówki o długości 48 metrów i wadze 10 ton. Lynn Yarrington, która spędzała czas na kempingu ze swoim mężem Jackiem, była zaskoczona widokiem tak dużego pojazdu na leśnych drogach. Większość samochodów na tych trasach to mniejsze auta z napędem na 4 koła. Tego ranka ta wielka ciężarówka kilkukrotnie tamtędy przejeżdżała. Inna para obozowiczów doświadczyła niebezpiecznego zdarzenia, gdy zmierzając na kemping, prosto na nich wyjechał wielki dostawczy samochód. Musieli wrzucić wsteczny bieg i jechać tak długo, aż udało im się zjechać z drogi. Kierowca ciężarówki w ogóle nie zwracał na nich uwagi, był jakby nieobecny. Przez przednią szybę widać było jego zimny wyraz twarzy. Nie zatrzymał się, aby zaoferować jakąkolwiek pomoc, po prostu kontynuował jazdę. Później tego samego dnia na ciężarówkę, która ugrzęzła w polu, natknęła się para innych obozowiczów. Zaniepokojeni zatrzymali się obok. Podczas rozmowy z mężczyzną, którego uznali za kierowcę, jeden z nich, Charles Hall, zapytał, jakim sposobem ciężarówka znalazła się w lesie. Odpowiedź brzmiała: zmusili mnie do tego. Na pytanie Charlesa: co? Mężczyzna odpowiedział: nie, nie możesz mi pomóc. Nigdy stąd nie wyjedziemy. Skończę w więzieniu. Słysząc wzmiankę o więzieniu, Charles przypuszczał, że być może chodzi o porwanie lub że człowiek ten ma broń, więc przestraszona para odjechała. Jednak mężczyzna nie próbował ich zatrzymać ani prosić o pomoc. Tego samego dnia po południu zastępca szeryfa, Dean Wells, badając nietypowe zgłoszenie o ciężarówce uwięzionej w sercu lasu, był zdumiony, że pojazd tej wielkości poruszał się po leśnych drogach. Gdy na nią natrafił, był bardzo zdziwiony. Ciężarówka utknęła w błocie na łące w pobliżu drogi Forest Service Road 137 w rejonie Buck Springs, około 30 km od autostrady 87. Jej ładunek, czyli około 1200 skrzynek sałaty i truskawek, był nienaruszony. Agregat chłodniczy działał, a kabina była zamknięta. Mężczyzna, z którym Charles wcześniej rozmawiał, zniknął. Sprawdzając policyjną bazę danych, zastępca Wells nie znalazł żadnych zgłoszeń o zaginięciu ciężarówki lub kierowcy. Na miejscu nie znaleziono dowodów na przestępstwo, a wnętrze kabiny wydawało się bardzo czyste. Jednakże zagadka, dlaczego ciężarówka znalazła się w tym miejscu, pozostała niewyjaśniona. Następnego dnia około godziny 16 miała miejsce kolejna niezwykła obserwacja. Lynn i Jack podróżowali przez las drogą leśną numer 321, kiedy spotkali mężczyznę. Siedział on częściowo na kolanach, wpatrując się w drzewo i poruszając ustami, wydając przy tym dźwięki przypominające mamrotanie. Nie byli jednak w stanie zrozumieć żadnych słów. Gdy Jack zaoferował mu pomoc, mężczyzna odpowiedział, że musi rozpalić grilla. W jego ręce znajdował się 20-dolarowy banknot, którym uderzał o kamień, jakby próbował nim rozniecić ogień. Rozglądając się dookoła, nie zauważyli niczego, co mógłby potencjalnie grillować, ani żadnych innych przedmiotów. Zdecydowali się odjechać, kiedy mężczyzna rzucił czymś w ich samochód. Byli ostatnimi, którzy widzieli go żywego. Tego samego dnia zaginął Devin Williams, 28-letni kierowca ciężarówki, mąż i ojciec trójki dzieci pracujący dla Flint Hill Transportation Company w Emporii w stanie Kansas. Według relacji nie był to człowiek, który porzuciłby swoją w pełni załadowaną ciężarówkę w środku lasu. Jednak naoczni świadkowie byli przekonani, że napotkany młody mężczyzna odpowiadał jego opisowi. 23 maja 1995 roku Devin opuścił swój dom w Americus w stanie Kansas, kierując się na zachód trasą, którą pokonywał wielokrotnie. Dostarczył ładunek do Kalifornii zgodnie z planem. Podczas podróży powrotnej odebrał nowy ładunek i zgłosił się do swojego przełożonego Toma Wilsona, który zeznał, że podczas rozmowy z kierowcą nie zauważył niczego niezwykłego. Wszystko wskazywało na to, że Devin podróżował zgodnie z harmonogramem i nie napotkał żadnych problemów. W sobotni wieczór 27 maja dotarł do Kingman w Arizonie, skąd po raz ostatni kontaktował się z centralą, wspominając o problemach ze snem. Stwierdził jednak, że bez problemu może kontynuować podróż. Planował dotrzeć do Kansas City w stanie Missouri w poniedziałek rano. Jednak wczesnym rankiem w niedzielę z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z autostrady, a następnie przejechał wiele kilometrów przez las. Przyczyna tego zdarzenia pozostaje nieznana, a żadna z teorii nie wydaje się być przekonująca. Jego żona Mary Lou jest przekonana, że spotkało go coś złego, podkreślając, że odstępstwo od trasy było dla niego nietypowe i nigdy wcześniej nie zachowywał się irracjonalnie. Pojawiły się oczywiście spekulacje, że Devin mógł być pod wpływem narkotyków, co wydawało się sprzeczne z jego charakterem. Szef mężczyzny, Tom, potwierdził, że Devin nigdy nie miał problemów z substancjami odurzającymi i zawsze przechodził wymagane testy narkotykowe. Detektyw Bruce Cornish zauważył, że w większości przypadków zaginięć można znaleźć czynniki takie jak historia kryminalna, problemy z narkotykami lub choroba psychiczna, które mogą pomóc wyjaśnić zniknięcie danej osoby. Jednak w przypadku Devina żaden z tych czynników nie mógł być brany pod uwagę. Nie było dowodów na chorobę psychiczną czy problemy z narkotykami. Detektyw Cornish przyznał, że nie jest w stanie zrozumieć, co mogło spowodować tak niecodzienne zachowanie mężczyzny. Bruce zaznaczył, że niektóre osoby mogą chcieć uciec od swoich obowiązków lub mają problemy rodzinne, które skłaniają ich do ucieczki. Czy Devin zdecydował się porzucić swoją pracę i rodzinę, aby zacząć życie od nowa? W jego ciężarówce pozostała walizka, skrzynka na lód i śpiwór, podczas gdy jego torba i ulubione kasety magnetofonowe zniknęły. Jeśli rzeczywiście zdecydował się na ucieczkę, musiał zaplanować skomplikowaną akcję udawania psychicznie niezrównoważonego, a następnie błąkać się po lesie co najmniej 2 dni, zostawiając załadowaną towarem ciężarówkę. Jego dziwne zachowanie musiałoby być misternie zaaranżowaną grą, przedstawianą przed losowo wybranymi świadkami, którzy akurat wtedy pojawili się na kempingu i leśnej drodze. Mary Lou nie akceptuje tej teorii. Stwierdziła, że przeżywali jeden z najszczęśliwszych okresów w swoim małżeństwie. Niedawno zakupili dom i mieli wiele wspólnych planów na przyszłość. Jedyne o co się sprzeczali, to czy w kuchni położyć kafelki czy dywan. Detektyw Cornish przeprowadził rozmowę z kobietą, która często wspierała Devina podczas odbioru ładunków w Kalifornii. Zauważyła, że jedynym momentem, kiedy wydawał się sfrustrowany, było zbyt długie oczekiwanie na ładunek, ponieważ jedyne czego chciał, to to, aby wrócić do domu, do swojej rodziny. Jeśli Devin nie uciekł, to gdzie się podział? Poszukiwania przeprowadzone przez poszukiwacze naziemnych, zespoły poszukiwawczo-ratownicze z psami i przy użyciu pojazdów terenowych nie przyniosły żadnych śladów. Myśliwi i turyści w okolicy nie natknęli się na jakiekolwiek ślady jego obecności, takie jak kości czy fragmenty ubrania. Niektórzy pół żartem, pół serio zaczęli sugerować, że mógł zostać porwany przez UFO, gdyż w okolicy dochodziło i nadal dochodzi do wielu obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. Lokalne władze były kompletnie zaskoczone sytuacją. Zastępca Wells przyznał, że przeprowadził wiele poszukiwań i że poza przypadkiem Devina nigdy nie zdarzyło mu się nie odnaleźć zaginionej osoby, żywej bądź martwej. Policja nie znalazła żadnych śladów i nie miała żadnych podejrzanych. Około 2 lata później, 2 maja 1997 roku, turyści odkryli ludzką czaszkę na dnie Mogollon Rim, w pobliżu skrzyżowania Forest Road 321 i Rim Road 300. Zaledwie 0,5 kilometra od miejsca, gdzie Devin był widziany po raz ostatni. Teren ten był wielokrotnie przeszukiwany przez najróżniejsze ekipy ratunkowe. Badania dentystyczne potwierdziły, że czaszka należała do niego. Nie stwierdzono żadnych śladów po urazach. Chociaż nie ma podejrzeń, że doszło do przestępstwa, pozostaje wiele niewyjaśnionych kwestii, w tym jego nietypowe zachowanie oraz co dokładnie było przyczyną jego śmierci. Wśród teorii próbujących wyjaśnić zachowanie Devina wymienia się epizod cukrzycowy, brak snu, zatrucie tlenkiem węgla, chorobę psychiczną oraz zażywanie narkotyków. Jednak żadna z nich nie została potwierdzona. Jeśli odrzucimy narkotyki i choroby psychiczne, to zaginięcie Devina przypomina historię Piątki z Juby, gdzie grupa 5 młodych mężczyzn bez wyraźnego powodu zjechała z autostrady do lasu w górach. Ciała czterech z nich zostały odnalezione, a piątego nigdy nie odnaleziono. Pomimo licznych filmów na temat tej sprawy dostępnych w internecie, żadna z teorii nie wydaje się przekonująca. Podobnie jest z tajemniczym zaginięciem Sebastiana Sierpińskiego, omawianym w odcinku 11. Do tej pory, mimo zatrzymania domniemanego sprawcy, prokuratura nie sporządziła aktu oskarżenia ani nie skierowała go do sądu. Pozostają jedynie domysły, poszlaki i teorie, które prawdopodobnie zostałyby odrzucone przez jakikolwiek sąd. Często spacerując z psem po lasach w pobliżu miejsca jego zaginięcia, zastanawiam się, co mogło się wtedy wydarzyć. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca. Jak zawsze, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee lub YouTube Thanks. Możecie również polecić ten czy inny film znajomym lub udostępnić go na swoich portalach społecznościowych. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.